Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk, Marzena Bakowska. Dziś gościem wspólnego czytania, gościem audycji będzie Anna Czerwińska-Rydel, gdańska pisarka, która specjalizuje się w przygotowywaniu biografii dla dzieci. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bardzo dużo postaci już opisałaś. Tak zaczęłam sobie myśleć przed tym spotkaniem, ile książek, i nie jestem do końca w stanie powiedzieć, ale na pewno Korczak, Maria Skłodowska-Curie, Fahrenheit, Schopenhauerowie, Artur i Joanna.
I Chopin też.
I Chopin też, Kukuczka, Wieniawski, Kraszewski.
Wanda Rutkiewicz.
Ile tych książek już powstało?
Szczerze powiem, że ja też nie liczyłam. Czasami dzieci właśnie na spotkaniach autorskich zadają mi pytanie i ja wtedy na bieżąco próbuję liczyć i jakoś też się nie bardzo mogę doliczyć, ponieważ ja w ogóle mam kłopoty z liczeniem, więc obiecuję, że policzę i następnym razem powiem dokładnie, ile ich jest, ale rzeczywiście tych postaci już się zrobiło sporo.
Kilkadziesiąt, myślę, na pewno.
Tak.
W tej chwili spotykamy się przy okazji Daniela Chodowieckiego, Mgnienie oka. To taka najnowsza książka, którą wydałaś. Dlaczego Daniel Chodowiecki?
No, bo to postać szczególna. Ja już na niego miałam chrapkę od bardzo długiego czasu. Od czasu tej pierwszej trylogii gdańskiej o Heweliuszu, Fahrenheicie i Schopenhauerze, tak zwanej męskiej trylogii, bo to jest pierwsza trylogia, to trylogia męska, trzech panach.
A później była damska,
tak,
oczywiście.
Tak, oczywiście. Potem były trzy panie. No i ciągle tak jakoś ten Chodowiecki, no bo to taki znakomity rysownik i niezwykła postać. I tak bardzo miałam ochotę się nim zająć i się zastanawiałam, w jaki sposób. No nie zmieścił się do trzech panów, nie zmieścił się do pani oczywiście, nie przystawał. No więc co tu z nim zrobić? No i tak jakoś wymyśliłam, że może by warto było zrobić taką znowu trylogię, bo jakoś tak lubię trylogię, o trzech artystach gdańskich. I on jest pierwszą właśnie częścią Chodowiecki. Początkuje, otwiera serię o gdańskich artystach.
A kto będzie dalej?
Mogę tylko zdradzić, że drugi będzie Kaspar Förster junior, taki no naprawdę wybitny gdański kompozytor, znany na całym świecie, z ogromnym dorobkiem i naprawdę z dużym takim, no nawet powiedziałabym wielkim warsztatem kompozytorskim na skalę światową. A trzeci będzie architekt, ale na razie jeszcze o trzecim mówić nie mogę.
Dobrze, ale tak sobie pomyślałam, że skoro już za kompozytorów gdańskich zaczynasz się brać, to gdzie Goldberg na przykład? Też by się przydało.
Przydałby się, no właśnie, więc to właśnie tak jest z tymi postaciami gdańskimi, że jedna pociąga za sobą drugą i jakoś tak, no to się zaczyna wszystko układać. Okazuje się, że jeszcze i jeszcze i jeszcze i ja odkrywam też różne ciekawe postacie, o których może mało się wie, nawet ja też gdzieś się dowiaduję po raz pierwszy o różnych osobach, a które istniały, działały, miały niesamowite różne dokonania. Więc jakoś tak bardzo cieszy mnie ta praca, że to jest właśnie taka praca też trochę dla mnie odkrywcza. I myślę, że może to nie jest dobre słowo, że w nieskończoność, no bo też pewnie kiedyś to się skończy, ale mam wrażenie, że tych odkryć jeszcze wiele przede mną.
Wróćmy do Chodowieckiego. Zawsze twoje książki dotykają jakiegoś fragmentu życia. To nie jest taka biografia, urodził się, zrobił to i tamto, zmarł. Poza tym podkreślmy, to są książki dla dzieci, więc to też nie może być taka forma, która no, nie przykuje uwagi młodego czytelnika. To musi być coś atrakcyjnego dla młodego czytelnika. I tutaj wybrałaś też jeden w zasadzie wątek z życia Chodowieckiego, jego podróż do Gdańska. Dlaczego akurat tak?
Z kilku powodów. Pierwszym powodem na pewno jest to, że ja staram się bardzo opierać na źródłach. A właściwie jedynym źródłem, którym dysponowałam, był dziennik podróży Chodowieckiego do Gdańska. Więc to jest pierwszy powód, bardzo prozaiczny, że no pomyślałam sobie, że skoro się na tym opieram, no to spróbuję o tym napisać. Drugim powodem jest to, że wydało mi się to bardzo ciekawe, bo też mogę opisać dzięki temu Gdańsk, jak wraca po 30 latach. Ktoś, kto mieszkał w Gdańsku, urodził się w Gdańsku, potem przez 30 lat był poza tym miastem, wraca i jak go ogląda na świeżo, świeżymi oczami, zupełnie na nowo, jak go widzi. To jest bardzo ciekawe też z punktu widzenia młodego czytelnika, bo kiedy jest się dzieckiem, czy jest się takim bardzo młodym człowiekiem, to wszystko wydaje się takie wielkie i takie inne i takie ogromne przestrzenie, a kiedy jest się już dorosłym i może widziało się już różne inne rzeczy, to nagle to samo wydaje się zupełnie inne. W przypadku Chodowieckiego akurat drzewa, które zasadził ojciec przed kamienicą i które były maleńkie, kiedy on wyjeżdżał, z kolei stały się ogromne, kiedy przyjechał po tych 30 latach. To wszystko są takie fascynujące dla mnie, niby drobiazgi, szczegóły, ale właśnie to postrzeganie świata, które można opisać, można pokazać. Więc to był drugi powód. A trzeci powód, Chodowiecki miał wyjątkowy życiorys dla mnie, spośród tych wszystkich innych, o których pisałam, ponieważ on miał takie poukładane, bardzo szczęśliwe życie rodzinne, co się bardzo rzadko zdarza.
No niestety, rzeczywiście, no tak, tak jak na przykład Joanna Schopenhauer, która tak, no niestety nie miała ułożonego życia.
Czy Wanda Rutkiewicz, czy w ogóle Artur Schopenhauer, czy Daniel Gabriel Fahrenheit, no każdy z nich coś tam się działo, nawet Heweliusz, który był też takim wspaniałym mężem i w ogóle, no ale jednak pierwsza żona zmarła, a druga żona znacznie młodsza, więc te historie są bardzo różne. Natomiast u Chodowieckiego jest to taki niesamowicie piękny przykład rodziny. Rodziny, gdzie jest ta żona, dzieci, wszyscy, to pożegnanie, to właśnie jak oni się rozstają, jak ta żona go wspiera w tym, że on ma po 30 latach zobaczyć wreszcie matkę, jak on ma wyrzuty sumienia, jak dręczą go sny, to już mój pomysł, licencja poetyka, że dręczą go sny, ale tak sobie wyobraziłam, że kiedy się wraca po 30 latach do miasta i po 30 latach się jedzie zobaczyć matkę, to być może ma się wyrzuty sumienia, a w każdym razie jakiś taki niepokój. Jak to będzie? Jak ta matka będzie wyglądać? Jak mnie przyjmie? Co powie? Czy przytuli mnie nawet dorosłego faceta, ojca rodziny, czy też powie, dlaczego wcześniej nie przyjechałeś do matki. Bo to są sprawy aktualne. To dzisiaj tak czujemy i 500 lat, i 400, i 300, i 1000, myślę, że tak samo ludzie czuli. Ten wątek właśnie spotkania z rodziną, zwłaszcza z matką, z siostrami, po tych wielu, wielu latach i wątek tej takiej wspaniałej rodziny, ciepłej, dobrej, wspierającej Chodowieckiego, wydał mi się ciekawy. I pisząc właśnie, opierałam się na tych dwóch źródłach. To znaczy pierwszym źródłem jest, tak jak wspomniałam, te dzienniki, ale drugim źródłem, bardzo dla mnie ważnym i właściwie nawet dla mnie ciekawszym i fajniejszym do wykorzystania, były ryciny, ponieważ on rysował dokładnie to, co się wydarzyło, to były ilustracje wydarzeń i tytuły do tych ilustracji, na przykład Daniel Chodowiecki żegna się z rodziną na progu swojego domu w Berlinie. No więc jak ja widzę tę rycinę, to sobie mogę to wyobrazić, i opisuję to. I właściwie miałam możliwość opisania tej podróży i opisania w ogóle tego wszystkiego, co się wydarzyło, tych relacji z matką, relacji z siostrami, relacji wszelakich, na podstawie rycin. Bo na tych rycinach się tyle dzieje, tam naprawdę jest ruch, tam są emocje, tam widać, kto się z kim wita, jakie towarzyszą temu emocje, że to bardzo łatwo odczytać i opisać. Po prostu było to dla mnie bardzo ciekawe, bo ja jakby obraz przekładałam na sceny, które budowałam słowami.
Był taki moment, że zastanawiałam się, żeby zadać pytanie, a kto będzie ilustrował tą książkę? I w pewnym momencie mówię, no jak taki znany człowiek, który stworzył tak wiele ilustracji do tak wielu książek, jak książka o nim, biografia, nie może być opatrzona jego ilustracjami. I właśnie bardzo dużą zaletą tej książki jest to, że umieszczasz dokładnie te ilustracje.
Tak, tak, bardzo mi na tym zależało, dlatego że po pierwsze, celem tej książki jest zapoznanie młodych czytelników z postacią Daniela Chodowieckiego. Czyli jeżeli mamy poznać tę postać, a mamy poznać ją dlatego, że była no, wybitnym, niezwykłym ilustratorem, rysownikiem, fantastycznym, mnie się ogromnie podobają te jego ryciny, no to dzieciaki muszą je zobaczyć. Bo co z tego, że będą wiedziały, kim był Daniel Mikołaj Chodowiecki, jak potem zobaczą rycinę i nie skojarzą. One muszą to jedno z drugim połączyć i muszą to w całości widzieć tę postać i jego pracę.
A poza tym jeszcze dodajesz do tego emocje, bo na poziomie dziecka tłumaczysz, w jaki sposób dana ilustracja wywołała jakie emocje. Można sobie wyobrazić, jak rzeczywiście ta sytuacja wyglądała, bo w tej chwili dzieci są przyzwyczajone do kolorowych zdjęć, do migających obrazków, bardzo szybko się dziejących.
Selfie.
Tak, selfie. No, przypuszczamy, że Daniel Chodowiecki mógłby sobie z mamą zrobić selfie, ale jednak ją narysował.
Tak.
Właśnie pokazujesz, że te ilustracje są przepełnione emocjami właśnie Daniela Chodowieckiego, a pokazujesz to na poziomie dziecka. To taka dla mnie majstersztyk, można powiedzieć.
No właśnie to było jakby istota tego. Na tym mi najbardziej zależało, dlatego że wydaje mi się, że dzieci jednak bardzo potrzebują emocji. Wszystkie te rzeczy, które się dzieją, za którymi one jakoś tam szaleją, mniej czy bardziej, właśnie dotyczą jednak emocji, bo zobaczmy gry komputerowe, czy najróżniejsze rzeczy, które fascynują dzieci, czy książki, po które one sięgają, to są książki działające bardzo mocno na emocje i pokazujące emocje. Więc chciałam ożywić, pokazać emocje właśnie tego niby starego rysownika, który niby już jest taki nieaktualny, ale jest bardzo aktualny.
Ostatnio byłam z dziećmi w muzeum, dziećmi znajomych, i opisywałam im różne obrazy. I dopiero kiedy stanęłam przed obrazem i zaczęłam mówić, to jest tamto, poszukajcie jakiegoś elementu na obrazie, dzieci zaczęły to rozumieć. I twoja książka jest właśnie czymś takim objaśnieniem emocjonalnym tych rysunków Chodowieckiego.
Tutaj to można zrobić bezproblemowo, ponieważ jeżeli coś jest abstrakcyjne, to ja bym się nie pokusiła, broń Boże, tłumaczyć malarstwo, bo...
Na przykład Picassa, nie. To by było trudne.
Tak, poza tym nawet uważam, że to może nie byłoby dobre, bo jednak co poeta miał na myśli, czy co malarz miał na myśli, no to może niekoniecznie, jakby może każdy powinien sam to gdzieś tam odczuć, właśnie też na poziomie może emocji, czy jakiegoś takiego odbioru osobistego. Natomiast to są ewidentne jakby zdjęcia, tylko narysowane przepięknie, cudownie, fantastycznie, i w nich są różne przekazy takie bardzo konkretne, w sensie właśnie jakichś relacji zwłaszcza między ludźmi.
Ale też zdarzenia, bo na przykład jak koń miał tonąć w jakimś błocie, więc to też narysował. On sobie pojechał w podróż do Gdańska i robił sobie zdjęcia, tylko te zdjęcia są w formie obrazków i rysunków.
Tak, jego własnych.
Bardzo trudne też emocje opisujesz, ponieważ dziecko myśli swoimi kategoriami, a tutaj nagle pokazujesz emocje dorosłego mężczyzny, który sam już ma dzieci, i pokazujesz tęsknotę za matką. Tak się zastanawiałam, czy to nie jest zbyt trudny nawet temat dla dziecka, ponieważ musi wejść w myślenie starszego człowieka, który tęskni za matką. Nie bałaś się takiej konfrontacji?
Nie, jakoś mi w ogóle teraz jak tak rozmawiamy, to muszę przyznać, że w ogóle mi nie przyszło to do głowy, bo to jest tak, że jak ja piszę, to ja zawsze staram się sama wejść w postać, to tak może brzmi trochę dziwnie, ale ja muszę wejść
w jej buty.
W emocje, w buty, dokładnie, w rolę tej postaci, o której piszę. I próbowałam sobie wyobrazić, mam 5 dzieci, jestem sobie w Berlinie już z jakimś tam sukcesem, dorobkiem, siedzę sobie i mam kochający dom, żonę, dzieci, powiedzmy jestem mężczyzną, tak, no Chodowieckim. Przychodzi ten moment, że może warto byłoby jednak tą matkę odwiedzić. Co się wtedy czuje? No raczej to nie jest łatwe i to jest taka tęsknota, ale też obawa. Bo gdyby to była tylko tęsknota, to on by już 10 razy był w tym Gdańsku. Znowu to nie były takie odległości. Więc obawa, no właśnie, jakiś lęk.
Dlaczego tak wiele czasu mu zajęło, zanim wrócił tutaj do
Gdańska?
No właśnie,
to jest wielka tajemnica. Nie wiemy. Czy to było dlatego, że po prostu tak jak to bywa też, że jest czas, kiedy jesteśmy tak zajęci budowaniem rodziny, domu, jakiejś kariery zawodowej, że no jest mama, wszystko jest okej, no mieszka w Gdańsku, ja w Berlinie i w porządku, tak? I nie ma jakby takiej potrzeby, a się w pewnym momencie budzi ta potrzeba. Czy też z jakichś przyczyn może nieznanych mi zupełnie, konkretnych, bo tego nie ma w jego dzienniku i nigdzie tego nie znalazłam właśnie tego. Sama się nad tym zastanawiałam, jaki był powód, że minęło 30 lat. Więc to tutaj nie wymyślam powodów, tylko zostawiam to
tak, bez odpowiedzi, tak jak on nie zostawił nam.
Tak. No i próbuję pokazać, co może czuć taki człowiek, dorosły mężczyzna, kiedy ma się po 30 latach spotkać z matką i jak się zachowa ta matka.
Gdybyś mogła zadać nagle pytanie, wywołać ducha Chodowieckiego, zapytałabyś go właśnie o to, dlaczego przez 30 lat nie przyjechał?
Tak. Tak, zapytałabym go na pewno o to. Byłabym bardzo ciekawa, co by powiedział.
No właśnie, 30 lat. Ale zobaczmy, jak wyglądało to takie w twojej wizji, to spotkanie, to wejście do Gdańska, ponieważ jest to audycja Czytanie z Radiem Gdańsk. Przypomnę, naszym gościem jest Anna Czerwińska-Rydel. To poprosiłabym o przeczytanie fragmentu, w którym właśnie ten Chodowiecki wkracza do swojego domu rodzinnego, w którym też poznaje na nowo Gdańsk.
O, z przyjemnością zaraz tutaj znajdę w książce. 11 czerwca 1773 roku, piątek. Gdańsk, myślał Chodowiecki, wędrując ulicą Długą. Tu się urodziłem i spędziłem dzieciństwo. Rozglądał się dookoła, przystawał co chwila i dziwił się, ile zmieniło się przez te 30 lat. Dla mnie czas minął jak mgnienie oka, a miasto w tym czasie rozrosło się i wypiękniało. Patrzył i nie mógł się powstrzymać, żeby nie przysiąść i nie wykonać chociaż kilku szybkich rysunków. Dłużej zatrzymał się na ulicy Mariackiej. Zaszedł nawet na chwilę do kościoła, by obejrzeć ołtarz i obrazy. Prawda była też taka, że Mariacka znajdowała się bardzo blisko ulicy Świętego Ducha, przy której stał dom rodzinny Chodowieckiego. Teraz, kiedy był już o krok od celu, Daniel zaczął czuć jakiś nieokreślony lęk, niepewność, obawę i zamiast przyspieszyć, zwalniał, zatrzymywał się i przysiadał. Powinienem był wcześniej przyjechać, odwiedzić matkę, myślał. Nie da się ukryć. Bez reszty pochłonęła mnie praca, potem rodzina i znowu praca. Myślę ciągle o tym, że nie pamiętam jej twarzy, a tak naprawdę głupio mi, że przez tyle lat jej nie odwiedziłem. Ech, westchnął. Oby mi wybaczyła. Skręcił w lewo, a potem w prawo. Ulica Świętego Ducha nie zmieniła się bardzo. Tylko lipy posadzone przez ojca po obu stronach kamienicy z maleńkich drzewek rozrosły się w wysokie drzewa. Ojciec posadził te po urodzeniu Gottfrieda, a te po moim. Daniel uśmiechnął się i wszedł po schodkach na przedproże. Spojrzał w górę. Pelikan stał jak zawsze, rozkładając skrzydła, żeby pisklęta mogły przytulić się do niego i pożywić. Stuknął w drzwi kołatką. Trzy krótkie razy i dwa długie. To był jego kot, kiedy jeszcze mieszkał w domu. Mama zawsze się śmiała, że nie musi pytać, kto to, bo po pukaniu rozpoznaje Daniela. Tymczasem za drzwiami rozległ się odgłos stukotu obcasów i w progu stanęła Luiza, starsza siostra malarza. Danielu, zawołała i uściskała serdecznie brata, wejdź, wejdź, czekamy wszyscy na ciebie. Matka już od kilku dni trzyma w gotowości kucharkę, pokojówki i nas wszystkich, zaśmiała się. O niczym innym nie mówi, tylko o twoim przyjeździe. Zmieniłeś się, spojrzała na brata z boku, nie jesteś już młodszym braciszkiem, tylko poważnym panem Chodowieckim. W końcu mam żonę i pięcioro dzieci, odparł Daniel z uśmiechem. No i kilkaset rysunków na koncie. Luiza mrugnęła okiem. Czy to Daniel? Ze schodów zbiegła młodsza siostra Chodowieckiego Henrietta. Jesteś, nareszcie! Rzuciła się bratu na szyję. Danielu, o, Danielu! Witacie mnie, jakbym był królem. Daniel uśmiechnął się, żeby ukryć wzruszenie. A ja przecież... Braciszku, nawet nie wyobrażasz sobie, jaka to dla nas radość, że jesteś. Henrietta i Luiza przytulały Daniela na zmianę. Chodźmy teraz do matki. Ona od wielu dni prawie nie śpi i nie je, wypatrując twojego przyjazdu. I ja czekam na spotkanie z nią, powiedział Chodowiecki i poczuł, że coś chwyta go za gardło.
Czy nie myślałaś o nagrywaniu audiobooków?
Ja aktualnie mam lekką chrypkę, więc może dlatego, ale ona nie jest na stałe, ta chrypka, więc przejdzie mi i już nie będzie tak.
Ale rzeczywiście pięknie interpretujesz tekst, który napisałaś. Chodowiecki, może popatrzmy na niego jako na postać. Kim on był, tak podsumowując? To rysownik, ale na początku nie było tak, że akurat tą karierę chciał wybrać.
Poszukiwał, chciał być malarzem, no bo to najbardziej nobilitujące, być wielkim malarzem, wspaniałym.
Rodzina miała też trochę plany wobec niego, trochę inne.
Tak, no właśnie powiem tak, że to jest w ogóle też ciekawe, ponieważ właściwie wszystkie te postacie, o których pisałam, i pierwsza trylogia męska, i druga trylogia damska, i teraz pierwsza część trylogii artystycznej, właściwie każda postać ma trochę podobną historię, ponieważ za każdym razem jest tak, że ta rodzina ma inne plany. Już w ogóle w przypadku kobiet to w ogóle ma inne plany. Natomiast też i w przypadku mężczyzn, bo przecież Hevel już miał być browarnikiem, Fahrenheit miał być kupcem, Schopenhauer właściwie nie wiadomo, kim miał być, ale na pewno nie filozofem. Też jakoś tak sam się wyrwał. Właściwie Schopenhauer, teraz sobie myślę, Schopenhauer też miał być kupcem. Przecież ojciec był kupcem.
Dokładnie. I Chodowiecki tak samo.
I Chodowiecki tak samo. Więc ci kupcy gdańscy po prostu tutaj nas jakoś determinowali, żebyśmy...
Ale to był jeden z najpopularniejszych zawodów w ówczesnym czasie w Gdańsku i Gdańsk po prostu handlem stał. Po prostu z handlu żył, więc to była bardzo naturalna droga dla wszystkich gdańszczan, żeby zostawać kupcem. Więc...
Zwłaszcza jeżeli ojciec był kupcem. No to, tak. To było też takie naturalne, żeby przekazać ten dorobek, prawda? I żeby syn pomnażał i to było absolutnie naturalne. Chociaż powiem tak, że całkiem niedawno rozmawiałam z moją córką, która studiuje skandynawistykę i powiedziała mi, wiesz co, a najfajniej to by było, jakbyś ty założyła wydawnictwo. Wiesz, jakbyśmy świetnie razem współpracowały. Może i ty byś zaczęła coś pisać i nareszcie miałybyśmy jakąś wspólną działalność. A ona na to mówi, mamo, i ja miałabym pójść na łatwiznę? Więc może jakoś to też tak działa i u tych moich postaci, bo to znowu, to nie jest ważne, czy to jest 2016-17 rok, już niebawem 17, czy to jest 1600 tam któryś. Mechanizmy są bardzo podobne, że są jednostki, które idą, no, ja nie oceniam.
Kontynuują tradycje.
Tak, wystarcza im to w życiu i robią to bardzo dobrze i to jest jakoś dla nich dobre i fantastyczne, że kontynuują tradycję rodzinną, że pomnażają czy pogłębiają to, co otrzymały od ojca czy od rodziców. Natomiast są jednostki, które chcą coś innego, chcą wychodzić poza. Nie chcą iść na jakąś tam w pewnym sensie łatwiznę, tak? Chcą szukać czegoś nowego.
Twoja córka i tak wybrała skandynawistykę, a ty jesteś z wykształcenia muzykiem, twój mąż jest muzykiem, tak. Więc nie została muzykiem, więc i tak już odeszła od tego pewnego schematu rodzinnego, tak
prawda,
to nazwijmy.
Prawda.
Ale wróćmy do Chodowieckiego. Dlaczego on wyjechał do tego Berlina? Dlaczego opuścił Gdańsk?
No to była taka historia dosyć trudna, bo ojciec zmarł. No i sporo dzieci, brat był w Berlinie. To była szansa dla Daniela, szansa, żeby pojechać właśnie do brata i tam zacząć swoją drogę zawodowo-naukową, no, naukową, w sensie jakiejś nauki i pracy. No i on wyjechał do tego brata. Natomiast potem się potoczyło, jak się potoczyło. Ale on lekcje pobierał wcześniej już u cioteczki, lekcje rysunku i robił te miniatury takie na sprzedaż, na jakichś takich puzderkach, na jakichś takich maleńkich różnych preciozach, miniatury. Kopie jakichś tam słynnych obrazów. To już był, mi się wydaje, że już bardzo duży sygnał, że to jest dusza artystyczna i to jest przyszły rysownik, przyszły malarz, przyszły artysta po prostu.
To była osoba, która odniosła pewien sukces także na swoim polu zawodowym, bo on bardzo wiele książek ilustrował.
Tak, to był wzięty ilustrator, rzeczywiście. Był jednym z najbardziej znanych w swoim czasie, w XVIII wieku ilustratorem. I jego ryciny zdobiły wiele, wiele różnych książek, różnych autorów bardzo znanych. Chociażby Szekspira bardzo wiele dzieł zilustrował, czy na przykład Kandyda Woltera, czy Don Quixota, Kubusia Fatalistę, Cierpienia młodego Wertera. No, mnóstwo tych książek zilustrował.
Niedawno w Gdańsku mogliśmy podziwiać jego ilustracje do słynnego podręcznika Basedowa, podręcznika wychowania, czyli co dziecko powinno wiedzieć. Opatrzył tekst ilustracjami. Ilustracjami, które pokazywały, w jaki sposób dziecko powinno dowiadywać się o świecie i czego powinno dowiadywać się o świecie. Nawiązujesz tej swojej książce także do tego słynnego podręcznika Basedowa.
Tak, tak. Powiem szczerze, że ten podręcznik jest w Bibliotece PAN. Ja go oglądałam dokładnie. Dla mnie to jest fascynujące. To jest naprawdę niesamowite. To myślę, że i dzisiaj mogłyby dzieci uczyć się z tego podręcznika, a przynajmniej go oglądać. Te ryciny i te tematy są tak różne i tak ciekawie pokazane, że no, z przyjemnością to oglądałam. Niestety nie byłam na tej wystawie. Bardzo chciałam się wybrać, ale nie udało mi się.
No niestety te wystawy są bardzo krótkie, ponieważ ryciny, proszę państwa, niestety mogą być bardzo krótko wystawione na światło dzienne. Tylko kilka tygodni trwała ta wystawa w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Dzięki też uprzejmości Biblioteki Polskiej w Paryżu, ponieważ te ryciny były u nas konserwowane i po konserwacji można było przez krótki czas oglądać w Gdańsku. Ale zdziwiło mnie to, że on tak naprawdę to też coś ta żyłka kupiecka, dlatego że on osobiście nie wykonywał wszystkich obrazów, on robił zarys albo też wykańczał. Miał taką manufakturę, można powiedzieć, bo miał rysowników, którzy z nimi współpracowali.
No tak, no trzeba było w jakiś sposób się zorganizować i trzeba było jakoś to usprawnić, no bo tak po prostu tych rysunków też jest tyle. Myślę, że kiedy się okazuje, że ktoś osiąga jakiś sukces i jest dobry i ma mnóstwo zamówień, no to jakoś naturalnym jest chyba, że znamy ktoś innych pomaga. Artystów, prawda, którzy malowali różne dzieła w różnych, nie wiem, katedrach, kaplicach i innych miejscach i mieli właśnie mnóstwo takich asystentów, czy jakbyśmy to dzisiaj nazwali, pomocników.
Wspomagaczy.
Tak, tak, którzy po prostu pod kierunkiem, pod okiem i znowu to oko tu się pojawia, bo właśnie jakoś tak to oko dla mnie bardzo ważne w tej książce, więc pod czujnym okiem mistrza wykonują pewne prace, które już może są bardziej takie, no, techniczne.
Tak jak na przykład rodzina Kossaków, gdzie młodsi Kossakowie nabierali, że tak powiem, szlifów u swojego ojca czy też dziadka. Ale właśnie, skoro się to oko pojawiło, to dlaczego taki tytuł? Mgnienie oka.
Ja się zawsze bardzo długo zastanawiam nad tytułem i zawsze bardzo zależy mi na tym, żeby tytuł był wieloznaczny i żeby on w jakiś sposób też uchylał rąbka tajemnicy, nazwijmy to. No więc tak, po pierwsze, oko jest bardzo ważne dla malarza. Malarz musi mieć szczególne oko. Tak jak może kompozytor musi mieć wyjątkowe ucho, takie nawet wewnętrzne ucho. Pisarz, myślę, że musi mieć też ucho, bardziej niż oko. Bardziej się liczy u pisarza ucho, żeby usłyszeć to, ten sposób mówienia, usłyszeć tę melodię jakąś taką języka, która się układa w taki czy w inny sposób. Tak, malarz absolutnie musi mieć oko. I to oko nie w sensie, że musi dokładnie zobaczyć i potem to narysować, tylko oko takie, które zobaczy coś, czego ktokolwiek inny nie widzi. W tym drzewie na przykład, które sobie rośnie przy kamienicy, czy nie wiem, przy koniu, który tam wierzgnął kopytem. Malarz czy rysownik widzi coś i potrafi wydobyć z tego zwykłego, pozornego jakiegoś tam sytuacji, sceny, czego żaden z nas nie widzi. To podobnie jak teraz mi się kojarzy, że jak z kolei Czochralski, taki naukowiec, o którym kiedyś rozmawiałyśmy.
I o którym też napisałaś.
Tak, właśnie, bo dlatego o nim mówię, bo napisałam. Miał też to coś, nie wiem, czy tutaj bym się musiała zastanowić, czy to ucho, czy oko, czy jeszcze coś innego. Kiedy zauważył, że pióro, które on chciał zamoczyć w atramencie, zamoczył w cynie przez pomyłkę i zwisa z tego nić. No więc jakbym ja coś takiego zrobiła, zamoczyła w cynie, a nie w atramencie i zwisałaby jakaś nić, no to bym pomyślała sobie, ojej, zepsułam pióro i bym albo je odłożyła, albo odłamała to coś i na tym by się skończyło. Natomiast on miał jakieś takie wyczucie, jakiś taki zmysł, że od razu kazało mu się to zastanowić, dlaczego? I w ten sposób dokonał odkrycia. Więc chciałam pokazać przez ten tytuł Mgnienie oka, że właśnie dobry artysta, dobry rysownik, dobry malarz w mgnieniu oka potrafi po prostu w takim błysku oka zobaczyć coś, co narysować warto i co można narysować, czy namalować, czy stworzyć obraz taki, który rzeczywiście
no, pokazuje jakąś głębię.
Tak, i pokazuje jakąś historię. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no mgnienie oka to jest też określenie na mijający czas. Coś się wydarzyło w mgnieniu oka. Ojej, to już tyle czasu? A to przecież minęło jak mgnienie oka. Więc 30 lat nie było Daniela Gabriela, Boże, mówię Daniela Gabriela Fahrenheita chciałam powiedzieć. Daniela Hodowiec... Ojejku!
Daniela Mikołaja Hodowieckiego.
Tak, tak. Widzę, że panowie zaczynają mi tak troszkę tutaj nachodzić. No więc może się Daniel Gabriel Fahrenheit doprasza, żebyśmy o nim też kiedyś sobie porozmawiały jeszcze, a może kiedyś się uda. Danielu Gabrielu, prosimy cię, żebyś teraz chwilę poczekał. Mówimy teraz o Danielu Mikołaju. No więc Daniel Mikołaj, 30 lat nie był w Gdańsku. 30 lat nie był w Gdańsku i teraz myślę, że to mogło być dla niego pomimo wszystko mgnienie oka. Bo jeżeli on był zajęty tym rozkręcaniem, mówiąc współczesnym językiem, swojego interesu.
Zdobywaniem szlifów jako ilustrator.
Tak, i zdobywaniem sławy i ilustrowaniem mnóstwa książek. Wiemy, jak to wygląda. On był zajęty od świtu do nocy.
Proszę Państwa, to, że my teraz nie mamy czasu, to nie jest nasz wymysł, także można było mieć w XVIII wieku bardzo mało czasu, bo się pojawiło co chwila kolejne zlecenie, w życiu rodzinnym kolejne dziecko, więc tych obowiązków przybywało i to w mgnieniu oka minęło 30 lat.
Tak, no więc właśnie tego dotyczy ta książka, że takiego wielowątkowego i wielowymiarowego spojrzenia właśnie na ten narząd, jakim jest oko i co oznacza właśnie to mgnienie oka.
To spójrzmy jeszcze na jedną sytuację z tej książki. Poproszę o fragment.
4 czerwca 1773 roku, piątek. Było jeszcze ciemno. Nawet koguty nie zdążyły zapiać, gdy Hodowiecki zerwał się z posłania. W drogę, mruknął sam do siebie, wypił kawę, oporządził konia i ruszył. po kilku godzinach jazdy dotarł do przejścia promowego przez Odrę. No, sokole, teraz sobie odpoczniesz, poklepał konia po szyi. Przepłyniemy rzekę, co bardzo skróci nam drogę, zeskoczył na ziemię. Tymczasem zwierzę najwyraźniej nie było zadowolone z tego pomysłu, bo zaparło się wszystkimi nogami i za nic nie chciało wejść na prom. No chodź, nie bój się, nic ci nie grozi. Jazda, sokole, masz imię, które zobowiązuje. Daniel przemawiał na zmianę czule i groźnie, starając się przekonać go do wejścia na platformę. Nic z tego. Koń rżał i próbował się wyrwać. Wreszcie malarz chwycił wierzchowca za uzdę i siłą przeciągnął na prom. Nie było to łatwe, bo koń ważył sporo i siłę miał też niemałą. Przez całą drogę Daniel musiał trzymać wierzgającego sokoła bardzo krótko, żeby ten się nie spłoszył. Mimo to koń podrygiwał i drżał ze strachu. To dziwne, pomyślał Chodowiecki. Taki wielki, mocny zwierz tak bardzo jest strachliwy. Boi się najmniejszego szelestu czy poruszenia. Może wynika to z tego, że konie mają słaby wzrok, ale znakomity słuch. I to, co nam wydaje się zwykłym szelestem, dla nich urasta do rangi hałasu. A to, co my widzimy dobrze i wyraźnie, one postrzegają jako cienie. Kiedy zeszli wreszcie na drugi brzeg, Chodowiecki usiadł na trawie, żeby odpocząć. Zmęczył się strasznie, ciągnąc i trzymając na siłę konia. Przy okazji zrobił kilka szybkich szkiców okolicy. A tego dnia musiał przejechać jeszcze długą drogę. Pod koniec dnia zapisał dwa zdania w swoim zeszycie. Dzisiaj przebyłem prawie 9 mil i dowiedziałem się, jak wielka jest moc dobrego wzroku. Oko. Prawdziwie cudowny to narząd.
I to są autentyczne jego słowa.
Tak.
Więc on też miał ten zachwyt nad okiem.
Trudno się dziwić, żeby no właśnie ilustrator, rysownik, malarz, no i on przecież różne rzeczy artystyczne z tej dziedziny malarskiej wykonywał, żeby nie zachwycał się okiem.
A propos tych artystycznych rzeczy, które mówisz, że wykonywał, w swojej książce, no może troszeczkę z moralizatorstwem albo z takim tłumaczeniem, opisujesz różnego rodzaju rzeczy, które wykonywał. Te wszystkie akwafort i tłumaczysz...
Akwatinty.
Akwatinty.
Takie to piękne nazwy, prawda?
Tak, ale myślę, że wiele osób nawet nie ma zielonego pojęcia, co one oznaczają. A tutaj w taki sposób, taki właśnie delikatny, próbujesz przemycić tą wiedzę.
Bardzo mi na tym zależało, dlatego że jeżeli on się tym zajmował, a ja piszę o nim, to nie mogę napisać, że on wykonywał akwaforty, akwatinty i cześć. No bo właśnie tak jak mówimy, no nie bardzo czytelnik będzie wiedział. A słowniczek...
Zwłaszcza dziecko.
Tak. A słowniczek, no może jest znowu zbyt suchy. Bardzo to było dla mnie trudne, bo właśnie wiedziałam, że to się będzie ocierało o takie edukatorstwo, takie jakieś troszkę, no to będzie trudna scena do opisania, żeby ona była lekka. Więc tu wymyśliłam sobie taką trochę naiwną, tą jego jedną siostrę młodszą, która dopytuje i nie wie i chciałaby wiedzieć i żeby ktoś jej wytłumaczył, na czym to polega. No i tłumaczy i on, i siostra, i ciotka, przepraszam, która udzielała mu lekcji kiedyś, tłumaczą, na czym polegają te techniki. Znowu próbowałam sobie wyobrazić tym razem potencjalnego czytelnika, czyli na przykład, nie wiem, mojego syna, jak był młodszy, albo moją córkę, jak była młodsza, bo niestety to już stare konie, i którzy słyszą takie określenia i jakie pytania wtedy zadają. No bo to jest bardzo skomplikowana technika. Ja nawet jak sobie próbowałam to wyobrazić sama, na czym to polega, to naprawdę to jest bardzo dużo pracy przy wykonaniu czegoś takiego. Tam trzeba moczyć, potem odbarwiać, potem zabarwiać, potem wytrawiać, potem cuda różne.
Kwasy różnego rodzaju.
Tak, to cała chemia w ogóle, mały chemik.
Mały chemik, ale a propos chemika, no to u ciebie Fahrenheit był tym właśnie,
a, który się... wraca Daniel. Danielu, czas na ciebie.
Ale to za chwilę, myślę, że o Danielu porozmawiamy, ale jeszcze o innej postaci chciałam porozmawiać, która się tutaj kolejny raz pojawia u ciebie. Joanna Schopenhauer. Opisujesz sytuację, w której ona jest w szkole uczona przez matkę Chodowieckiego i właśnie spotyka się z Chodowieckim. To jest autentyczny przypadek, czy to jest licencja poetycka?
Nie, to naprawdę się wydarzyło.
Zresztą, naprawdę?
Tak, zresztą w książce o niej, w Lustrach Joanny, też jest ta scena, tylko opisana z jej punktu widzenia, inna, inaczej. ona przychodzi do domu i patrzy w lustro i zastanawia się i opowiada służącej najpierw, potem mamie, że był pan mistrz, był pan Daniel Chodowiecki w szkole właśnie, bo mama Chodowieckiego prowadziła taką szkołę dla panien, taką pensję jakąś i że właśnie on wybrał ją i że on ją namalował, a no, prawda była taka, że to ona go wybrała, bo ona była bardzo rezolutna i to ona wyszła z ławki. Ale
była dzielną dziewczynką.
Tak, ale miała poczucie, że to on ją wybrał, no więc dobrze. Więc w jej historii to on ją wybrał, w jego historii to ona wyszła. No, może się razem jakoś tak przyciągnęli, no bo to jednak rzeczywiście ciekawe postacie. I to jest historia prawdziwa absolutnie, w 100%.
A kto ją opisał, Schopenhauer czy Chodowiecki?
Nie, opisała ją Joanna Schopenhauer w swoich pamiętnikach. Jak to dobrze, że są te pamiętniki, jak to dobrze, że oni pisali te pamiętniki, naprawdę.
Bo takie niesamowite sytuacje są. A czy zachował się ten rysunek, jej portret?
Niestety nie. Właśnie bardzo tego żałuję i też się nad tym zastanawiałam i poszukiwaliśmy nawet tego, żeby zamieścić, ale niestety on się nie zachował.
Czasami takie rzeczy się nie zachowują, ale dobrze, że zachowują się wspomnienia o nich.
Tak.
I dwie niesamowite postaci, które gdzieś się spotkały. Dwie wielkie postacie, bo matka wielkiego filozofa.
I wielka pisarka.
I wielka pisarka.
Nie bójmy się tego powiedzieć. Ona na swoje czasy była wielką pisarką.
Twoje biografie, to przypomnę cały czas, bo można by tak mieć mylne wrażenie, że to są dla dorosłych, to są dla dzieci. To są dla dzieci i co dla mnie jest ważne, one nie są takie moralizatorskie. To nie jest takie wprost powiedziane, a należy postępować tak i tak, wielki przykład, biografia, Schopenhauer wielkim filozofem był, Chodowiecki wielkim ilustratorem był i należy ich cenić i tak postępować.
I czcić.
I czcić i kłaniać się w pas. Nie, 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 to absolutnie nie są tego typu książki. To są książki, które pokazują taki świat przyjazny dla dziecka, jego językiem, a jednocześnie akurat w tej książce tego nie ma, ale często pojawia się jakiś przedmiot, jakaś sytuacja, która jest współczesna i przenika się ten świat dawny z tym światem obecnym. To akurat tego zabiegu nie zastosowałaś. Tutaj jest opis tej podróży, nie ma jakiegoś współczesnego Jasia, który poznaje ryciny na przykład Daniela Chodowieckiego. Tutaj nie chciałaś wprowadzić
nie.
takiego współczesnego
nie, 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 nie.
wątku.
Jakoś tak czułam, że, bo też nie mogę zawsze tego robić. Poza tym jakoś tak no, próbuję wyczuć daną postać i to, co będzie najkorzystniejsze w jej kontekście, w kontekście tej historii, więc chciałam się bardzo skupić na tej relacji, na relacji właśnie Daniela z jego matką. I wydawało mi się, że jeżeli wprowadzę jeszcze współczesną postać, mogłam, bo to zawsze można zrobić, to nawet można zrobić współczesna relacja współczesnego na przykład jakiegoś chłopca i mamy, tak, którego samotnie na przykład wychowuje, można coś takiego zrobić, bo to jest takie też bardzo w tej chwili na czasie. I w tle mamy, czy tam, no powiedzmy, to jest w tle, a w głównym wątku mamy historię Daniela Chodowieckiego i jego powrotu do Gdańska. Ale też jest tak, że ja nie zawsze jakby chcę tak komplikować, bo to trochę komplikuje. Teraz skończyłam pisać książkę o Wandzie Rutkiewicz i koleżanka, która ją przeczytała, powiedziała, no teraz to już pojechałaś. Zrobiłaś to w 4D. I rzeczywiście, tu mam cztery plany. W Wandzie mam cztery plany. I to wtedy jest bardzo skomplikowane i też jest skomplikowane w czytaniu dla właśnie czytelników, więc czasami po prostu chcę, żeby było tak po prostu.
Żeby to była po prostu miła opowieść.
Tak.
A tutaj jeszcze zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest ona ciepła, pełna rodzinnego ciepła, pełna tych takich dobrych relacji rodzinnych. Specjalnie wybrałam tą książkę przed Bożym Narodzeniem, żebyśmy o niej porozmawiały, bo ona pokazuje takie ciepło rodzinne, a z tym kojarzą nam się święta Bożego Narodzenia.
To prawda, że to rodzina była no, bardzo ważna dla Chodowieckiego. Rzeczywiście ten wątek bardzo mnie ujął w jego życiu i w jego pamiętniku. Wątek jego rodziny, w sensie żony i tych pięciorga dzieci, zresztą cudownych, ta jego rodzina w pracowni malarza, którą też opisałam, kiedy te wszystkie dzieci siedzą, każde dziecko coś tam robi, jedno rysuje, drugie czyta. Bardzo to wydaje mi się takie właśnie pełne prawdy i ciepła. No i ta jego też relacja z matką, no dla mnie prawdziwa. Pełna obaw i miłości i lęku i niepewności.
Szacunku w obie strony, bo ona szanuje bardzo syna i jego dorobek, ale jednocześnie on bardzo szanuje matkę i docenia to, że jest nauczycielką na przykład.
To
jest taka właściwa relacja, tak jak powinny te relacje w domu wyglądać. Miłość, szacunek, zrozumienie. Mogłaby zacząć od tego, że dlaczego po 30 latach dopiero przyjechałeś, ale właśnie pokazujesz to ciepło. I to chyba z rysunków też wynika, że, że to spotkanie nie było pełne wrogości.
Nie, nie, wręcz przeciwnie. Ale tutaj byśmy zdradziły puentę tej książki.
Nie będziemy
nie możemy zdradzić.
To zachęcamy.
Żeby warto było przeczytać.
Bo być może nie słuchają nas już dzieci o tej porze, ale na pewno słuchają nas mamy, które by mogły na przykład, mamy albo ojcowie, którzy mogliby zachęcić do przeczytania tej książki. I właśnie, tak już pod koniec audycji zaplanowałam sobie taki mały test dla ciebie.
Ojej, czy ja go zdam?
Tak. Jestem tego stuprocentowo pewna, ponieważ zazwyczaj to krytycy oceniają książki i polecają na przykład różnym osobom, a ja pomyślałam sobie, że ja odwrócę sytuację i zapytam ciebie, którą z twoich książek dla różnego typu dziecka można by było polecić? Na przykład dla dziecka, które jest urwisem. Którą postać byś poleciła z tych książek, które napisałaś?
O, dla urwisa. Dla urwisa Tuwima, mój brat czarodziej, ponieważ on też był absolutnym urwisem. I Janka Czochralskiego, no bo Janek Czochralski to już w ogóle się wymykał. Ucieczka z domu i wybuch w piwnicy, w laboratorium, prawie że zburzony dom i różne takie ekscesy, no to urwisy by się, myślę, mogły bardzo utożsamić. Także na pewno Tuwim i na pewno Czochralski dla urwisa.
Dla dziecka, które kocha zwierzątka, które bardzo lubi, nie wiem, dziewczynki, które przytulają swoje pieski, kotki, króliczki.
O, to będzie perfekcyjny nasz Sienkiewicz kochany, tutaj końcówka roku Sienkiewicza. Jamniczek Wykop jeździł z nim przecież dorożką do kawiarni i popijał mleczko ze spodeczka, kiedy Sienkiewicz pił kawę. Jest bardzo ważną postacią Jamnik Wykop w życiu Sienkiewicza i też inne psy.
Jest Schopenhauer może?
Schopenhauer też, tak, tylko tam jest taki trochę może, troszeczkę taki nie do przytulania ten pies, tylko bardziej taki no wspaniały, mądry i w ogóle genialny.
Ale przyjaźń nie musi być tylko taka słodka.
Może tak. Ale też i Skłodowska miała swojego wyżła Lanceta, więc myślę, że tutaj można by było też pokombinować i w ten sposób podejść do tego.
Teraz mam nadzieję, że odpowiesz tą postacią, która właśnie nam cały czas tutaj wracała w czasie rozmowy. Coś dla zainteresowanego naukami ścisłymi, dla takiego małego matematyka, fizyka.
O, no to jest sprawa jasna. Danielu, przybywaj. No więc Daniel Gabriel Fahrenheit oczywiście, ale też i Jan Heweliusz. Wiem, że Heweliusz bardzo właśnie wielu takim osobom, które lubią takie jakieś tam naukowe kwestie i czytać o takich rzeczach, wiem, bo na spotkaniach autorskich chłopcy nawet do mnie podchodzą i mówią, że Heweliusz był bardzo fajny i Fahrenheit właśnie też im się podobał. Myślę, że Czochralski też tutaj nie zawiedzie znowu. Kogo moglibyśmy jeszcze tutaj...
Może Maria Skłodowska?
Myślę, że Skłodowska tu by też bardzo pasowała.
To będzie teraz trudno. Miłośnik gier komputerowych.
No, miłośnik gier komputerowych musi się zapoznać z Janem Czochralskim. Nie zawiedzie się. Bo no, nie zdradzimy, ale tutaj Jan Czochralski i komputer oraz gry komputerowe na pewno mają wiele wspólnego. Ale kto by tu mógł jeszcze być? No myślę, że o Kraszewskim książka jest właśnie dziwna sprawa, bo książka o Kraszewskim, co ma Kraszewski wspólnego z grami komputerowymi, ale właśnie tak zbudowałam tę książkę, dedykując ją zresztą mojemu osobistemu synowi, że główny bohater, współczesny chłopiec, jest wielkim miłośnikiem gier komputerowych i to konkretnych, ale nie mogę tu mówić, bo zdradzę wszystko i no zupełnie nie chcę czytać. Natomiast no, powstaje pewien zakład, powstaje pewien, może nawet nie zakład, a układ, że za przeczytanie tam tylu i tylu stron, to bardzo często rodzice robią, będziesz mógł tyle i tyle czasu pograć na komputerze. No i właśnie dzięki temu zaprzyjaźniamy się też z Kraszewskim, który okazuje się, że wcale nie miał aż takiego nudnego życia i można przełknąć tę historię, która jest osłodzona właśnie tymi grami komputerowymi, więc polecam.
No to wybrnęłaś z takiego trudnego dziecka, no to troszkę łatwiejsze. Dziecko podróżnik, które marzy o podróżach, które uwielbia z rodzicami coś zwiedzać, oglądać programy podróżnicze.
O, w podróży ze skrzypcami, opowieść o Henryku Wieniawskim, ale oczywiście książka o Kukuczce, Zdobyć koronę, opowieść o Jerzym Kukuczce. No i niebawem ukaże się Pięć skarbów pod wielkim śniegiem, opowieść o Wandzie Rutkiewicz.
To dla nich. A no już takie najłatwiejsze dla ciebie będzie dziecko uzdolnione artystycznie, muzyk albo które lubi recytować, czyli takie po prostu dziecko zainteresowane sztuką.
To bym polecała Fotel czasu, opowieść o Aleksandrze Fredrze, bo tam jest też sporo różnych takich kwestii artystycznych, na pewno różnorakich. No i oczywiście książki o kompozytorach, czyli tutaj mamy Jaśnie pan piszą rzecz o Fryderyku Chopinie, W podróży ze skrzypcami opowieść o Henryku Wieniawskim i Mistrz opowieść o Witoldzie Lutosławskim. Ale też i pisarze pozostali, czyli...
Joanna Schopenhauer.
O, właśnie, no i zapomnieliśmy o naszym Danielu Chodowieckim. Dziecko artystyczne nie może się obyć bez książki o Danielu Chodowieckim. Absolutnie.
No i to już taka moja refleksja. Dziecko, które ma taką żyłkę handlowca, to na pewno odkryje siebie w książce o wedlach.
A, i takie, które lubi czekoladę.
I które lubi czekoladę. A wszystkie dzieci lubią czekoladę.
I ja też.
Więc proszę państwa, polecamy książki Anny Czerwińskiej-Rydel, naszej gdańskiej pisarki, która specjalizuje się w przygotowywaniu biografii, ale szczególnych biografii, bo biografii, które są dedykowane dzieciom i ich językiem opisujące ważne postacie. Przypominam, że spotkałyśmy się przy okazji książki Opowieść o Danielu Mikołaju Chodowieckim, Mgnienie oka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.